Lektury Paranormalium.
W Radiu Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas Dedjean. Książka, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Zagłada Biblioteki Aleksandryjskiej. Biblioteka Aleksandryjska była największym zbiorem ksiąg w starożytności. Liczyła kilkaset tysięcy tomów, zawierając całą bez mała wiedzę ówczesnego świata. Ta nieoceniona, fantastyczna skarbnica wiedzy została bezpowrotnie stracona. Założenie Biblioteki Aleksandryjskiej przypisuje się Ptolemeuszowi I w III wieku przed naszą erą, zaś jej całkowite zniszczenie Arabom w 642 roku naszej ery. Samo miasto, czyli Aleksandria, w którym znajdowała się biblioteka, leży po dziś dzień w delcie Nilu nad Morzem Śródziemnym. Zbudowane zostało przez Aleksandra Wielkiego zimą na przełomie lat 331-330 przed naszą erą i było prawdopodobnie pierwszym miastem na świecie zbudowanym w całości z kamienia, bez użycia drewna w jakiejkolwiek postaci. Biblioteka składała się z 10 wielkich sal oraz odizolowanych pomieszczeń dla uczonych. Dokładna data jej powstania jest wciąż dyskusyjna, choć wydaje się, że prawdziwym jej fundatorem i organizatorem był człowiek znany pod imieniem Demetriosa Falerońskiego. Demetrios Faleroński, urodzony między 354 i 348 rokiem przed naszą erą, był obywatelem Aten zamieszkiwanych wówczas przez 90 tysięcy obywateli, 45 tysięcy cudzoziemców i 400 tysięcy niewolników. W 324 roku pojawił się jako publiczny mówca, w 317 został wybrany zarządcą miasta i rządził nim od 317 do 307 roku. Ustanowił wiele nowych praw, w tym jedno dotyczące likwidacji luksusu podczas pogrzebów. Był wyróżniającą się postacią swoich czasów i najprawdopodobniej znał osobiście Arystotelesa. Przedstawiany jest przez historię jako arbiter elegantiarum. Był pierwszym Ateńczykiem farbującym sobie włosy na blond za pomocą wody utlenionej. Po wygnaniu z Aten schronił się w Tebach. Napisał tam wiele prac, z których jedna o dziwnym tytule W sprawie wiązki światła niebieskiego może być uznana za pierwsze dzieło traktujące o latających spotkach. W roku 297 król Ptolemeusz namówił go do zamieszkania w Aleksandrii, gdzie Demetrios stworzył słynną później na cały świat bibliotekę. Zgromadził w niej na początek kilkaset tysięcy ksiąg, a później dokupował nowe. Zakupy ksiąg finansowane były z kasy królewskiej. Zbiory biblioteczne były potem systematycznie powiększane przez kolejnych bibliotekarzy, gromadzących pergaminy, zwoje papirusów, grawiury, a nawet księgi drukowane, jeśli wierzyć pewnym przekazom. Biblioteka zawierać więc musiała dokumenty nieocenionej wartości. Ptolomeusz I umarł w roku 283 przed naszą erą, zaś jego syn Ptolomeusz II wygnał Demetriosa do Buziris w Egipcie, gdzie zmarł on od ukąszenia jadowitego węża. Demetrios był sławny w Egipcie jako mecenas nauki i sztuki działający w imieniu Ptolemeusza I. Jednakże Ptolemeusz II także interesował się biblioteką i różnymi dziedzinami nauki, szczególnie zoologią, tak więc nie dziwi, że po wypędzeniu Demetriosa mianował nowego zarządcę biblioteki. Został nim urodzony w 327 roku przed naszą erą Zenodot z Efesu. Dzięki zachowanym źródłom pisanym można odtworzyć prawdopodobną listę zarządców Biblioteki Aleksandryjskiej aż do roku 131 przed naszą erą. Późniejsze informacje są skąpe i niejasne. Zarządzającymi byli kolejno Demetrios Faleroński do 282 roku przed naszą erą, Zenodot z Efezu 282 do około 260 roku przed naszą erą, Kalimach z Kyreny około 260 do 240 roku przed naszą erą, Apollonios z Rhodos między 240 a 230 rokiem, Eratosthenes z Kyreny od 230 do 195 roku przed naszą erą, Arystofanes z Bizancjum od 195 do 180 roku przed naszą erą, Apollonios Eidograf od 180 do około 160 roku przed naszą erą i Arystarch z Samotraki około 160 do 131 roku przed naszą erą. Co znajdowało się w tej najsłynniejszej ze wszystkich bibliotek? Wiadomo, że istniał w bibliotece dział nauk matematycznych, nauk przyrodniczych oraz katalog ogólny. Były tam księgi w języku hebrajskim, perskim, etiopskim, indyjskim i greckim. Były prace fenickiego historyka Mohusa, któremu przypisuje się wymyślenie teorii atomu. Znajdowały się tam również nadzwyczaj rzadkie i cenne rękopisy indyjskie. W Bibliotece Aleksandryjskiej przechowywana była także całość prac Menetona, współczesnego Ptolemeuszowi I i II kapłana i historyka egipskiego, znającego jak nikt tajemnice Egiptu. Jego imię można interpretować jako ulubieniec Tota albo strażnik praw Tota. Wśród owych rękopisów znajdowały się też pewne nader zagadkowo przedstawiające się księgi, jak choćby prace babilońskiego kapłana Berososa, w których pisał on o tajemniczych apkallusach, rybopodobnych, ubranych w skafandry istotach, dzięki którym miała powstać ludzka cywilizacja. Niestety historia świata Berososa, opisująca te, jak można podejrzewać, pierwsze kontakty ludzi z istotami pozaziemskimi, zaginęła. Pozostało zaledwie kilka fragmentów. Berosos żył w latach od 356 do 261 roku przed naszą erą, w czasach Aleksandra Wielkiego, aż po panowanie Ptolomeusza I. Był kapłanem boga Belmarduka w Babilonie, historykiem, astrologiem i astronomem. Wynalazł półkolisty zegar słoneczny. Stworzył teorię o konfliktach między promieniami słonecznymi i księżycowymi. Był człowiekiem wiedzącym wszystko o Egipcie, czytał hieroglify, miał kontakt z ostatnimi egipskimi kapłanami. Sam napisał 8 ksiąg i zgromadził w Aleksandrii 40 starannie dobranych zwojów pergaminu, zawierających sekrety Egiptu, a także prawdopodobnie był w posiadaniu tajemniczej księgi Tota. Dawna legenda mówi też, że jego córką była słynna wieszczka Sybilla. Tak przedstawia się w największym skrócie i uproszczeniu katalog niepowodowanych strat, jakie poniosła ludzka kultura na skutek utraty zbiorów Biblioteki Aleksandryjskiej, liczących, jak się podaje, od 500 do 700 tysięcy pozycji. Zaczęło się od Juliusza Cezara w 47 roku przed naszą erą. Wiadomo, że jeden z bibliotekarzy ostro sprzeciwiał się tej grabieży zbiorów, ale historia nie zachowała jego imienia. W momencie przybycia Cezara do Aleksandrii księgozbiór liczył około 700 tysięcy woluminów. Cezar zrabował pewną liczbę książek, z których część miał spalić, a resztę wywiózł. Jednakże między historykami brak jest zgody co do tego epizodu. Jedni twierdzą, że Cezar nie spalił żadnych książek. Co najwyżej jakieś książki mogły spłonąć w magazynie portowym od podłożonego, oczywiście nie przez Rzymian, ognia. Inni sądzą, że ogromna ilość ksiąg została wtedy zniszczona rozmyślnie. Jak było, nie wiadomo. Mogło się zdarzyć, że płomienie z terenowanki dosięgnęły biblioteki i ta została zniszczona przypadkowo. Zarówno przeciwnicy, jak i obrońcy Cezara nie przedstawiają przekonujących argumentów. Współcześni tamtym wydarzeniom milczą, zaś najwcześniejsze prace mówiące o owych wypadkach pojawiły się dopiero po 2 wiekach. Sam Cezar nie mówi w swoich dziełach ani słowa na ten temat. Jak się tylko powiada, przeniósł on do Rzymu pewne księgi, które wydawały mu się szczególnie interesujące. Większość specjalistów od historii Egiptu sądzi, że budynek biblioteki musiał mieć wielkie rozmiary, ponieważ mieścił w sobie 700 tysięcy woluminów, wiele sał do pracy oraz inne wydzielone pomieszczenia i że tak wielka budowla znajdująca się jedynie na granicy ognia nie mogła ulec kompletnemu zniszczeniu. Możliwe, że pożar strawił jedynie zapasy zboża oraz zwoje niezapisanego papirusu. Brak pewności, czy zagroził on dużej części samej biblioteki, pewne natomiast jest, że nie unicestwił jej całkowicie. Tak czy inaczej, biblioteka poniosła straty szacowane na 40 do 70 tysięcy tomów, chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że Cezar ocalił dla potomności cząstkę zbiorów, gdyż proces zagłady Biblioteki Aleksandryjskiej dopiero się zaczynał. Następna poważna ofensywa przeciw bibliotece została podjęta przez cesarzową Zenobię. I tym razem zniszczenie nie było całkowite, ale kolejne bezcenne księgi zniknęły. Znane są powody następnej ofensywy podjętej później przez cesarza Dioklecjana, rządzącego w latach 284 do 305 naszej ery. Pragnął on zniszczyć wszystkie księgi zawierające tajemnice produkcji złota i srebra, słowem wszystkie podręczniki alchemii. Przypuszczał bowiem, że jeśli by Egipcjanie mogli wytwarzać dowolną ilość złota i srebra, mieliby środki na wystawienie armii zdolnej do pokonania Imperium Rzymskiego. Dioklecjan, sam syn niewolnika, został obwołany cesarzem 17 września 284 roku. Był, jak się wydaje, urodzonym prześladowcą i ostatni dekret, jaki podpisał przed abdykacją 1 maja 305 roku, nakazywał zniszczenie chrześcijaństwa. W Egipcie Dioklecjan napotkał zażarty opór i w lipcu 295 roku rozpoczął oblężenie Aleksandrii. Zdobył miasto i stało się to okazją do nieprawdopodobnej masakry. Jednakże, jak podaje legenda, koń Dioklecjana wchodząc do zdobytego miasta potknął się, a cesarz zinterpretował ten wypadek jako znak bogów, nakazujących mu oszczędzić miasto. Następstwem zdobycia miasta były systematyczne przeszukiwania mające na celu zgromadzenie manuskryptów traktujących o alchemii. Wszystkie znalezione księgi były zniszczone. Jak się wydaje, znajdowały się w nich niezwykle ważne wskazówki, których brakuje dziś do zrozumienia tej nauki, poprzedniczki dzisiejszej chemii. Nie istnieje oczywiście żadna lista zniszczonych wtedy manuskryptów, ale legenda głosi, że niektóre z nich były autorstwa Pitagorasa, Salomona lub samego Hermesa, co przyjmować należy z pewną nieufnością. Tak czy owak, klucze do zrozumienia alchemii zostały stracone, czego niektórzy nie mogą odżałować po dzień dzisiejszy, spodziewając się po wiedzy alchemicznej jakichś nadzwyczajnych rewelacji. Biblioteka jednak istniała nadal, mimo wszystkich zniszczeń, i prowadziła swoje dzieło aż do chwili, kiedy to Arabowie unicestwili ją kompletnie w 642 roku naszej ery. Niszcząc ją, wiedzieli dobrze, co robią. Już wcześniej zniszczyli, na przykład w Persji, wielką ilość tajemnych ksiąg traktujących o alchemii, magii i astrologii. Ich hasło brzmiało: nie potrzeba innych ksiąg poza księgą, to znaczy Koranem. Muzułmański historyk Abd al-Latif, żyjący w latach 1160 do 1231, pisał, cytat: biblioteka w Aleksandrii została strawiona przez ogień podłożony przez Amr ibn al-Asa, wykonującego rozkazy Omara Zwycięzcy. Koniec cytatu. Ten sam Omar zresztą przeciwstawiał się pisaniu książek muzułmańskich, zgodnie z tą samą zasadą, że księga Boga nam wystarczy. Był on świeżo nawróconym muzułmaninem, znacznie bardziej fanatycznym od innych. Nienawidził książek i niszczył je wielokrotnie, ponieważ nie odwoływały się do nauki proroka. W 1692 roku francuski konsul Maillet został akredytowany w Kairze. Sygnalizował, że Aleksandria jest miastem praktycznie wyludnionym i opustoszałym. Nielicznymi mieszkańcami byli głównie rabusie, gnieżdżący się w jakichś norach. Ruiny budynków były opuszczone. Jeśli więc jakieś księgi ocalały z pożaru, to najprawdopodobniej w tym czasie nie było ich już w Aleksandrii, lecz zostały z niej wywiezione. Niektórzy czytelnicy z pewnością zastanawiają się, czy ocalałe z wielokrotnie niszczonej i plądrowanej Aleksandrii manuskrypty nie znalazły przypadkiem schronienia w tajemnych piwnicach pod piramidami. Czy najświeższej daty odkrycie z kwietnia 1993 roku nieznanego dotychczas korytarzyka w piramidzie Cheopsa rzuci jakieś światło na interesującą nas sprawę? Zobaczymy.
Lektury Paranormalium.
Biblioteka Andów. Oszustwem. Co jakiś czas sensacyjne książki dostarczają archeologicznych dowodów na to, że nasi legendarni przodkowie na długo przed nami znali rzeczy, jakie dopiero zaczynają odkrywać dzisiejsi uczeni. Jak dotąd zawsze okazywało się to oszustwem, przeważnie dość prymitywnym. Taki los spotkał także słynne kamienie z Ika. Chodzi o ogłoszone w książkach i czasopismach rewelacje na temat odkrycia w Peru w rejonie Ika kolekcji kamieni z wygrawerowanymi fantastycznymi ornamentami przedstawiającymi prehistoryczne zwierzęta, ludzi walczących z przedpotopowymi potworami, mapy zaginionych kontynentów, niesłychane operacje chirurgiczne. Artykuły stanowiły prezentację książki Roberta Charu L'Enigme des Andes, Zagadka Andów, która opowiada o odkryciu pewnego miejsca, gdzie przybył na zaproszenie jego odkrywcy, doktora Cabrery. Od 1961 roku Cabrera kolekcjonuje kamienie znalezione w tym rejonie i posiada ich aktualnie wiele tysięcy. Niektóre mają rysunek spokojny, osób lub zwierząt, inne natomiast przedstawiają obrazy jakby żywcem wyjęte z filmów science fiction. Oceńmy sami. Można skompletować pełną listę dinozaurów z ery mezozoicznej i to pomieszanych ze sobą, na przykład brachiozaura i pteranodona, które faktycznie dzieli 30 milionów lat. Jest sprawą oczywistą, że nie same dinozaury zaprezentowały się na kamieniach, zrobili to ich współcześni, mieszkańcy Inka. Jeszcze jedna liczba wydaje nam się niepokojąca. Otóż od końca ery kredowej, kiedy to ostatecznie wyginęły ostatnie dinozaury, dzieli nas jakieś 70 milionów lat. Natomiast najstarsze szczątki z gatunku sapiens nie sięgają dalej w przeszłość niż 40 milionów lat. Czyżby fauna mezozoiczna przetrwała w Ameryce Południowej aż do czasów populacji z Ika? Byłoby nieprzyzwoitością upieranie się przy tak absurdalnej tezie. Zgodnie z nią należałoby przyjąć, że istnieli ludzie współcześni wielkim gadom ery mezozoicznej lub też, że na bardzo ograniczonym obszarze południowego Peru, w pobliżu miasteczka Ococache, zachowała się populacja dinozaurów. Mamy bowiem obrazy scen heroicznego polowania, ukazujących nieustraszonych rywali Nemroda polujących na Diplodoka, uzbrojonych jedynie w siekierki i nosze. Zajęcia myśliwskie i prawdopodobnie kulinarne nie przeszkadzały ludziom z Ika w rozwijaniu awangardowych dziedzin wiedzy. Potrafili, jak się okazuje, dokonywać przeszczepu serca, a nawet przeszczepu mózgu, równie łatwo jak my wymieniamy świece zapłonowe w samochodzie. Że też nie pomyśleli, żeby wynaleźć strzelbę myśliwską do walki z potworami żyjącymi wokół nich. I jak to się stało, że ograniczyli się tylko do niezręcznego grawerowania na okrągłych kamykach futurystycznych scen ze swojego życia codziennego? A oto historia odkrycia tego cudownego miejsca. W 1952 roku francuskiemu archeologowi Henri Reichlinowi, odbywającemu podróż poszukiwawczą po Peru, pewien Uakero, tym mianem określa się nielegalnych poszukiwaczy, licznych w tym kraju i służących równocześnie jako dostawcy handlarzy starociami i jako przewodnicy archeologów, zaproponował kupno okrągłych kamieni. Kamyki miały pochodzić z pewnego miejsca w prowincji Inka na południu kraju. Henri Reichlin zlokalizował miejsce znaleziska. Była nim wyschnięta dolina rzeki Ika, sezonowego strumienia, w pobliżu haciendy Ococache i miasteczka zamieszkałego przez pracujących w nim Uakeros. Ponieważ zajęcia zawiodły go w inne miejsca, dopiero 12 lat później, w 1964 roku, wrócił w ten rejon wraz z misją archeologiczną CNRS. francuskiego ośrodka badań naukowych. Ciekawość miejsca rozbudzili w nim przyjaciele z Limy, sygnalizujący pojawienie się w obiegu wielu falsyfikatów pochodzących z Okukahe, nabywanych przez antykwariuszy lub turystów. W ciągu 2 lat miał wiele okazji zwiedzania miejsc wykopalisk archeologicznych i rozpoznał w Ica nekropolię należącą do kultury Paracas, sięgającą początku naszej ery. Starożytni mieszkańcy doliny kopali dla swych zmarłych groby w twardym piasku, czasem podstemplowywane drewnem i przykrywane pniami oraz ziemią. Zdarzało się, że piasek, przenikając przez to przykrycie, wypełniał całkowicie jamę i pozwalał uniknąć zawalenia się grobu. Takie groby przetrwały aż do naszych czasów wraz z całym nietkniętym wyposażeniem, głównie ceramiką, pozwalającą na ich datowanie. Wśród przedmiotów złożonych przy ciałach w grobowcach z Okukahe znajdowano okrągłe kamyki pochodzące z koryta rzeki Ica, pokryte prostym ornamentem, na ogół związanym z życiem codziennym człowieka. Wybór takiego materiału do grawerowania daje się łatwo wytłumaczyć podobieństwem kształtu kamyka otoczaka do jajka, a więc do pierwotnej formy człowieka i każdej żyjącej istoty, formy jaką często nadawano zwłokom grzebanym w pozycji płodowej. Nekropolię odkryli oczywiście mieszkańcy regionu, organizując nielegalną sprzedaż starożytności. Jest to przestępstwo, które wypada traktować z pobłażliwością, biorąc pod uwagę biedę wynikającą z pustynnego charakteru okolicy. Jednak obawy przed odpowiedzialnością karną, a także być może wysychanie źródła dostaw, doprowadziły handlarzy starociami z regionu Ica do przekształcenia się w handlarzy falsyfikatami, co jest działalnością niepodlegającą odpowiedzialności karnej. Tak więc od 15 lat produkuje się w okolicy fałszywe wygrawerowane kamyki, których cena zmienia się w zależności od rozmiaru i rodzaju motywu. Pierwsze kamienie istotnie były kopiami prawdziwych, ale kiedy prostota rysunku zmniejszyła zainteresowanie kupujących, rytownicy postanowili rozszerzyć i wzbogacić repertuar scen, tak by mogły służyć maniakom archeologii do konstruowania tak oczekiwanych dowodów na istnienie pradawnej cywilizacji, co całkowicie obalałoby teorię ewolucji Darwina. Na tym poziomie oszustwa nie mogło być już mowy o skromnej pracy Indian z Okukahe. Najpłodniejsi z twórców są absolwentami Szkoły Sztuk Pięknych w Limie, mieszkają w miasteczku Ica i pracują na nowych kamieniach zbieranych w potoku. Kilka autentycznych kamieni z badanym ornamentem służy im za przybliżony wzór do naśladowania grawerki i strojów. Oprzyrządowanie jest różne, od rylca do dłuta, po, jak w przypadku jednego z twórców, wiertło dentystyczne. Wykończone kamienie, czasami spatynowane przez nacieranie tłuszczem, są przekazywane u Wakeros, którzy je magazynują w kącie domostwa, czasem zakopują w ziemi w oczekiwaniu na klienta, któremu zostają pokazane z odpowiednią, by go przekonać dozą tajemniczości. Dostarcza się je także, co zrozumiałe, kabrarze dla uzupełnienia jego kolekcji. Z gorliwości wygrawerowano nawet duże kamienie, pozostawiając je na miejscu, co miało stworzyć klimat autentyzmu. W laboratorium geologicznym ICAL oraz Laboratorium Genetyki i Wydziału Nauk Ścisłych z Ursi poddano analizom wiele wygrawerowanych kamyków. Zarówno kamienie starożytne, jak i te produkcji współczesnej były zbierane, jak już sygnalizowaliśmy, w korycie rzeki Ica. Są one zbudowane z drobnoziarnistego piaskowca zabarwionego miką ze znacznym udziałem tlenku żelaza. Kamyki rzeźbione na początku naszej ery pokryły się jednolitą patyną powierzchniową. Zjawisko erozji zatrzymało się w nich w chwili wydobycia ze strumienia. Zarówno powierzchnie grawerowane, jak i nietknięte rylcem podlegały takiemu samemu procesowi starzenia się. Nabrały wyrazistej, rdzawej barwy z połyskiem, spowodowanym przez koncentrację tlenków metali na zewnętrznej stronie kamienia, na której utworzyły rodzaj powłoki. Z drugiej strony zróżnicowane starzenie się składników piaskowca wywołało tworzenie się niewielkich wgłębień rozmieszczonych, podobnie jak patyna, równomiernie na całej powierzchni. Na kamieniach współczesnych te ślady starzenia się są niewykrywalne gołym okiem, a ich brak potwierdzają analizy. Kamień ma barwę matowo-piaskową, a materia zachowała gładką powierzchnię świadczącą o niedawnej jeszcze erozji rzecznej. Cząsteczki metali pozostały równomiernie rozmieszczone w całej bryle, a bardzo niedawno zatrzymana erozja sprawiła, że na powierzchni kamienia nie obserwujemy żadnych oznak utleniania. By zaradzić zbyt świeżemu wyglądowi, niektórzy fałszerze poprawiają im urodę poprzez wcieranie substancji koloryzujących i impregnujących, takich jak wosk lub tłuszcz. Te kamuflaże, aczkolwiek wykrywalne w laboratorium, mogą zwieść ludzi niedoświadczonych. Wykrycie fałszywej patyny ułatwia fakt, że na ogół chodzi o substancje organiczne ujawnione przy pomocy produktów nieagresywnych w stosunku do minerałów znajdujących się w podłożu. Wystarczy więc to sprawdzić, używając pospolitych rozpuszczalników, takich jak eter, benzyna, aceton czy 95% alkohol. Wykrywacze kolorowe, normalnie stosowane do tlenków metali, na substancje organiczne nie działają. Ma to miejsce tylko w przypadku obecności rodnika NH2, azot plus wodór, normalnie bezbarwnego, lecz przechodzącego we fiolet w obecności ninhydryny. Tego właśnie testu używa się jako ostatecznie rozstrzygającego. Kiedy sztuczna patyna opiera się próbom dokonywanym za pomocą odczynników barwionych i rozpuszczalników, można spróbować użyć sody kaustycznej, która pozwoli stwierdzić, czy użyto wosku. Inne jeszcze kamienie z Ica, a wśród nich liczne eksponaty z kolekcji Cabrery, zostały zebrane poza strefą ostatnio nawiedzoną wodami strumienia i posiadają w związku z tym autentyczną rdzawo-błyszczącą patynę. Na tym podłożu rysunek został wyryty głównie za pomocą nacięć odznaczających się tą niedogodnością, że są wyraźnie widoczne na powierzchni niegrawerowanej. Dzięki obserwacji mikroskopowej i porównaniom z technikami stosowanymi w epoce Paracas udało się zidentyfikować technikę grawerowania używaną w starożytności do zdobienia kamieni z okukachy. Najpierw zaznaczono wybrany wzór linią lekkiego nacięcia wykonanego przy pomocy obsydianowego rylca. Niektóre kamyki niewykończone mają część rysunku tylko zaznaczoną. Następnie uwydatniono kształt za pomocą następujących po sobie uderzeń. Potem artysta odrywał cieniutką warstewkę kamienia dookoła rysunku techniką stosowaną przy wyklepywaniu przedmiotów metalowych. Wzór otrzymywał więc pewnego rodzaju relief. Badanie optyczne przy pomocy mikroskopu binokularowego pokazuje, że na kamieniach współczesnych bruzda motywu ma wyraźną linię cięcia. Dno nacięcia, doskonale gładkie, zdradza ślad stalowego nacinaka użytego do jego wyżłobienia. Natomiast powierzchnia zdjęta dookoła postaci nosi bardzo wyraźne ślady uderzeń dłutem, uwydatniające wzór. Wreszcie, jak wyżej sygnalizowaliśmy, nie sposób w nich wykryć żadnych cech naturalnego starzenia się. Zostawmy teraz te laboratoryjne argumenty, by przypomnieć, że sama archeologia prekolumbijska, nie mówiąc o paleontologii, jest wystarczająco bogata, by móc wymieść ubóstwo tej żałosnej biblioteki Andów, wymyślonej w XX wieku, wykorzystującej jako wzór prawdziwe wykopaliska. Najstarsze ślady znanej cywilizacji w Ameryce Południowej, określone pojawieniem się ceramiki, lokalizują się w pobliżu roku 2000 przed naszą erą i jest to epoka zwana Purron. To samo zjawisko wcześniej wystąpiło w Ameryce Środkowej i na wybrzeżach kolumbijskich. W czasie następnej fazy, od roku 1500 do 900 przed naszą erą, zwanej Ahalpan, sztuka garncarska rozwija się i rozpowszechnia. Obserwujemy pojawienie się naczyń kulistych i ozdób antropomorficznych, podczas gdy wspólnoty osiadłe grupują się w osadach liczących od 200 do 300 mieszkańców, zamieszkujących gliniane domostwa. Urbanistyka pojawiła się w czasie pierwszego tysiąclecia w Chavín de Huántar. Kultura Paracas, Tasica odpowiada czasom romańskim w Europie. Po niej następowały epoka Nazca i Mochica. Potem pojawiły się bliższe nam kultury z Tiahuanaco, których większość architektonicznych realizacji powstaje między VIII i XII wiekiem, a także Chimu i efemeryczne Imperium Inka, jedyna polityczna jednostka prekolumbijska na kontynencie południowoamerykańskim. Ludy te, nie znając technik rozpowszechnionych w innych miejscach na kuli ziemskiej, takich jak metalurgia żelaza czy koło, były w posiadaniu czasami bardzo zaawansowanej wiedzy w innych dziedzinach. W przeciwieństwie jednak do tego, co się gdzieniegdzie pisze, nigdy w tej części świata nie stosowano metalurgii platyny. Czasami można znaleźć na niewielkich posążkach ze złotej blachy niewielkie elementy z platyny. Muzeum Człowieka jest w posiadaniu jednej figurki, której jedno oko jest z platynowej płytki, a drugie z twardego kamienia. Metal ten nie został wytopiony z rudy. Platyna topi się w temperaturze 1775 stopni Celsjusza, a zebrane w postaci małych kropelek znalezionych w piasku złotonośnym w północnym Ekwadorze i w Kolumbii. Tu właśnie Europejczycy odkryli ten metal w 1735 roku. Te drobne fragmenty były kute na gorąco w celu uzyskania formy płytki. Czasem zdarzała się roztarta platyna w złotym proszku i tę mieszaninę wykuwano aż do otrzymania płatka metalu przypominającego srebro. Prace te wykonywano po to, by naśladować peruwiańskie wyroby ze srebra, metalu nieznanego w Ekwadorze i uważanego za cenniejszy. Peruwiańska medycyna starożytna była tą dyscypliną, którą Indianie potrafili rozwinąć i stosować z dokładnością i skutecznością w pełni porównywalnymi z tym, co potrafił świat grecki. Trepanacje czaszki, jedyne obok amputacji zabiegi chirurgiczne pozostawiające ślady na szkieletach, były często wykonywane z pozytywnym rezultatem, o czym świadczą specyficzne objawy charakterystyczne dla wyłomów kostnych. W czasie perforacji kości czaszki odsłonięte zostają komórki diploidyczne i odkryte pozostają w przypadku śmierci pacjenta albo jeśli trepanacji dokonywano postmortem. Natomiast w przypadku wyzdrowienia następuje wypełnienie się tych komórek masą kostną, a w miejscu zabliźnienia formuje się wałeczek kostny. Na poparcie tego archeologia dysponuje mumiami po trepanacji, mumia Uktubamby w Muzeum Człowieka i płytkami złota lub srebra używanymi do zasłaniania otworu trepanacyjnego. Znane są również instrumenty chirurgiczne wykonywane z champi, stopu złota, srebra i miedzi, a także substancje roślinne stosowane jako środki usypiające i przeciwbólowe. Warto zauważyć, że prokolumbijska archeologia dostarcza wystarczającej ilości zadziwiających rzeczy, a rzeczywistość przynosi ich potwierdzenie, na przykład donosząc o odkryciu w Peru nowego Machu Picchu. Dla zaspokojenia ludzkiej ciekawości i pasji poszukiwawczych nie trzeba więc odwoływać się do jarmarcznych cudów, jakimi okazuje się historia kamienic Ika. Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Thomasa Dagina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.